Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
Dzień dobry, witamy serdecznie w Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. Wracamy na krakowskie przedmieście 79. Bać się czy oswajać AI. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z Robertem Trypuzem. Witam cię serdecznie.
Cześć, witam wszystkich.
Chciał, żeby przedstawić go w pierwszej kolejności jako entuzjastę sztucznej inteligencji. Jest też... Może przede wszystkim jest badaczem, inżynierem danych, jest specjalistą od sieci semantycznych, jest przedstawicielem pewnego ważnego nurtu w budowie sztucznej inteligencji i jest też od wczoraj była premiera, autorem książek. Nie z publikacji naukowych, ale książek popularno-naukowych i jedną z nich przynieśliśmy prosto o AI. To jest książka, która okazała się wczoraj świeżutko. Możemy pokazać okładkę?
Tak, już. W radiu i tak nie zobaczymy, ale...
Ale zobaczą wszyscy, którzy ewentualnie wejdą na kanał YouTube'owy. Okładka czerwona. Tomek Sawyer przybija piątkę z robotem.
W intencji był farmer, że tak jest prosto wyłożone, że nawet, prawda, każdy zrozumie.
Zacznijmy może od definicji sztucznej inteligencji. Ona się pojawia tutaj w naszych programach. Kilka wersji było, ale ty masz także swoją.
Nikt nie definiuje. No tak, bo zakłada się, że wiem, o czym mówimy, a różnie to bywa. Ja to lubię zawsze porównywać sztuczną inteligencję do inteligencji naturalnej. Tak jak możemy porównać, nie wiem, no, sztuczne kwiaty do kwiatów naturalnych. Jakbyśmy się zastanowili, prawda, jak się ma sztuczny kwiat do kwiatu naturalnego, no to... Coś ma z tego, prawda, z tej natury, jednak no nie wszystko, nie? I tak samo jest ze sztuczną inteligencją. To jest inteligencja, która jest sztuczna, nie? Więc na początek od razu musimy zdefiniować, czym jest inteligencja zatem, tak? Zanim wskażemy na tą sztuczność. Więc tutaj też nie ma konsensusu wśród uczonych, czym jest sztuczna inteligencja.
Sama inteligencja.
Sama inteligencja, tak, w ogóle ludzka, nie? My zwykliśmy myśleć w kategoriach takiej inteligencji matematycznej. Jak ktoś dobrze jakieś równanie rozwiąże, to jest inteligentny. Ale ja osobiście sympatyzuję z koncepcją inteligencji Howarda Gardnera, zgodnie z którą inteligencja to nie jest jedna rzecz, tylko to jest po prostu szereg różnych inteligencji, nie? Więc jeżeli potrafisz narysować, naszkicować szkic katedry lubelskiej, nie? Zrobić oli na deskorolce, odnaleźć, nie wiem, no swój ulubiony sklep w galerii handlowej, nie? Tudzież podjąć jakąś ważną decyzję życiową, poprzedzając tą decyzję tam wielogodzinnymi rozważaniami, no to są wszystko przejawy sztucznej inteligencji. Znaczy, przepraszam, inteligencji. I teraz, czym jest sztuczna inteligencja? Jeżeli uda nam się w sposób sztuczny, to znaczy za pomocą programu komputerowego, czyli uda nam się napisać program komputerowy, który będzie robił to, co robią ludzie, czyli jeżeli program komputerowy zrobi szkic, jeżeli program komputerowy rozpozna emocje na twarzy człowieka, jeżeli program komputerowy przeprowadzi jakieś rozumowanie, napisze streszczenie artykułu i tak dalej, to wtedy taki program komputerowy nazwiemy sztuczną inteligencją. Więc sztuczna inteligencja jest w tym sensie, że ona w pewnym sensie naśladuje procesy myślowe standardowo wykonywane przez ludzi.
I zaczęło się już oswajanie, bo dużo jest strachu wokół sztucznej inteligencji, a u ciebie już padło to sformułowanie, jakby zrównanie sztucznej inteligencji tak zwanej z programem komputerowym. Tak. To już jest rzecz dobrze osadzona, łatwiej osadzona i lepiej...
Ale może powiedzmy, czym jest program komputerowy. No, program komputerowy jest to napisane w języku zrozumiałym dla komputera jakieś rozwiązanie, prawda, jakiegoś problemu, nie? I jeżeli potrafimy w języku zrozumiałym dla komputera to rozwiązanie zapisać, to wtedy będziemy mieli taki klasyczny program komputerowy, nie? Natomiast oczywiście program komputerowy, którym jest sztuczna inteligencja, to jest trochę innej natury, bo w programach komputerowych, które są sztuczną inteligencją, my nie mówimy komputerowi, jak ma dany problem rozwiązać, tylko raczej tworzymy środowisko, w którym on na podstawie wielu przykładów wcześniejszych rozwiązań sam taki sposób rozwiązywania danego problemu wymyśli. Oczywiście w cudzysłowie.
Sam go, potem musimy jeszcze, warto by było poznać tok jego rozumowania.
No, nie da się.
Nie da się. Powiedzmy wobec tego jeszcze o tym, czy da się prosto w taki sposób, jakby kontynuując tą narrację, bo tutaj w zasadzie to są też słowa z twojego wstępu, z pierwszego rozdziału tej książki. Czy cały wywód o sztucznej inteligencji da się w taki sposób przedstawić, żeby to nie było uproszczenie, jakaś trywializacja, której jest pełno na rynku, a z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, żeby to nie były dwa tomy pełne wzorów, które ucieszą, nie wiem, studentów Politechniki, ale nie szeroką publiczność.
Pewnie się nie da, ale trzeba próbować, nie? Ja zresztą tak wymyśliłem, bo część ludzi pyta, mówi, o, taka książeczka, tam 150 stron, nie? I właśnie sobie tak wymyśliłem, jak to wytłumaczyć, że to jest takie cienkie, i sobie pomyślałem, jakby ktoś zobaczył tytuł prosto o sztucznej inteligencji i zobaczyłby tom taki 700 stron, to by się za głowę złapał, pomyślałby, jak prosto, nie? Jeszcze by napisane było tom pierwszy, prawda? Więc to jest jakby celowo napisane krótko. Więc sposób, żeby to było przystępne, jest taki, na początek trzeba być entuzjastą i w ogóle temat lubić i samemu go dobrze zrozumieć, nie? I to jest jakby pierwszy krok, jeżeli chce się wiedzę komuś dobrze przekazywać. No a drugi to, ja zresztą sympatyzuję ze wszystkimi, którzy mówią, jeżeli coś dobrze rozumiesz, to takim papierkiem lakmusowym twojego rozumienia jest właśnie to, czy potrafisz o tym rozmawiać zarówno z ekspertem, jak też z laikiem, nie? I ta książka jest tak pomyślana, żeby była ciekawa dla każdego na różnym poziomie oswojenia ze sztuczną inteligencją.
To co powinien ten korpus taki podstawowy wiedzy zawierać, twoim zdaniem, o sztucznej inteligencji? Z myślą o tym, że uznajemy to, że jesteśmy w jakimś nurcie pewnej rewolucji, która może tutaj przemeblować bardzo wiele. No i chcemy nie być przedmiotem, ale podmiotem, prawda, tych przemian, korzystać z tego, czy w nauce, czy w pracy.
No tak. Tak, to jest... Ja w ogóle mam taką misję, żeby po prostu przekazywać wiedzę o sztucznej inteligencji i zachęcać szczególnie ludzi młodych do włączenia się w tą rewolucję, jak to nazwałeś. Jako że dzisiaj są narzędzia i też w zasadzie narzędzia w postaci komputerów, prawda? Dzisiaj każdy na swoim komputerze osobistym możesz tworzyć sztuczną inteligencję. Do tego są specjalne biblioteki programowania, które są bardzo proste. Można naprawdę sieć neuronową za pomocą kilku linii kodu stworzyć. Więc ja zachęcam młodych ludzi, po pierwsze, żeby się zapoznać w ogóle, czym sztuczna inteligencja jest, a po drugie, żeby się jej nie bać, w tym sensie, żeby się jej uczyć po prostu, uczyć się programować sztuczną inteligencję i jakby wziąć czynny udział w tej rewolucji. Zresztą tak zachęcam też w zakończeniu tej książki. Mhm. Ale tu podkreślmy, nie możesz uczestniczyć w rewolucji sztucznej inteligencji, jeżeli nie będziesz umiał programować. Nie? Więc, bo jak powiedzieliśmy na wstępie, sztuczna inteligencja jest programem komputerowym. Nie? Musisz umieć napisać program komputerowy, nie? Żeby potem...
I to nie jest rzecz nie do przeskoczenia. Podobało mi się też, co napisałeś, taką zachętę, że jeżeli uczymy się włoskiego, czy angielskiego, to przekroczenie takiego Rubikonu i nauka Pythona to nie jest...
Dokładnie to samo. Każdy język ma swój alfabet, ma swoją składnię, gramatykę i swoje reguły znaczeniowe, czyli jaki efekt osiągniesz, używając tego czy innego wyrażenia. Więc jak się uczysz włoskiego czy angielskiego, dokładnie robisz to samo. Poznajesz alfabet, poznajesz gramatykę i poznajesz użycie pewnych konstrukcji w kontekście. Tak samo robisz z językiem programowania. Poznajesz jego strukturę, gramatykę, i potem patrzysz, jak napiszę taką linię kodu, co się zadzieje, nie? I tak dalej. Więc dobrze powiedziałeś, nie ma żadnej różnicy między podejściem do nauki języka angielskiego, a uczeniem się sztucznej inteligencji.
A czego unikać? Czy są jakieś pułapki? Można, nie wiem, chwytać się jakichś kursów cudownych, czy kupować złote prompty?
No kursów jest mnóstwo dobrych. Nie wiem, czy mogę wymieniać platformy. No ja osobiście dużo kursów przeszedłem na Kurserze. Tam ojcowie sztucznej inteligencji te kursy robią, więc naprawdę można się od samych mistrzów tego uczyć. Te kursy też mają część teoretyczną, gdzie mocny zawodnik wykłada, o co chodzi, a potem masz zadanie programistyczne, które musisz zrobić i przesłać do sprawdzenia, nie? Więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobra droga. Także samodzielnie można się uczyć, nie?
A pułapki, czego unikać? Pewnie też przekazałeś jakąś przestrogę.
No nie, no...
Trzeba próbować.
Próbować trzeba, tak. No, zawsze są pułapki jakieś. Ale ja nie znam, nie? Ja od razu trafiłem na Coursera, byłem bardzo zadowolony, poza tym sam też dużo...
No skromnie mówisz, że jesteś badaczem, który od 15 lat jeszcze tą wiedzę wdraża.
No tak, tak, więc no, to też doświadczenie, no ale to nie każdy ma też możliwość wdrażania, prawda? Więc ja mówię, powiedzmy sobie o ludziach, którzy by chcieli dopiero zacząć, nie? No to wiadomo, zaczynasz od kursów, a potem rzeczywiście robisz jakieś małe zadanka. Jest też mnóstwo... na GitHubie w szczególności, polecam platformę GitHub, oczywiście tam jest mnóstwo kodu, mnóstwo zadań, które możesz samodzielnie przeatakować i też porównać swoje rozwiązania z innymi. No i absolutnie hit to jest platforma Kaggle, gdzie są konkursy, no powiedzmy sobie takie też za pieniądze, ale też są konkursy honorowe, powiedzmy sobie, gdzie możesz... no powiedzmy stanąć w szranki z innymi o pietruszkę, ale generalnie jest też ranking, widzisz jak twoje rozwiązanie ma się do innych rozwiązań i tam też jest o tyle fajnie, że nawet ci, co są tam powiedzmy sobie w czubie przez jakiś czas, bo powiedzmy sobie konkurs trwa dwa tygodnie, to jak już widzą, że znaleźli lepsze rozwiązanie od tego, które mają aktualnie, no to udostępniają, nie? Więc już możesz coś podejrzeć, możesz skorzystać i po prostu uczysz się, nie? Także Kaggle, rzeczywiście powinienem od Kaggle zacząć.
Powiedz, czy, tak się jeszcze zastanawiam, dużo kładziesz tak nacisku na taką samodzielne poznawanie. Czy wyobrażasz sobie, że jakoś to mogłoby być wkomponowane w, i czy powinno być, w, powiedzmy, w proces edukacyjny, w szkołę? Czy to by pomogło? Może wręcz przeciwnie?
No to jest moje marzenie w ogóle, nie? Żeby w zasadzie już od szkoły podstawowej uczyć programowania dzieci, nie? Znaczy się próbuje tu i ówdzie, no ale wiadomo, nie? Że to nie są proste rzeczy, żeby uczyć dzieci programowania. W ogóle nie jest prosto uczyć dzieci czegokolwiek dzisiaj.
Ale myślałem też o takim, wiesz, bo nie wiem, może nie wszyscy się skuszą na to, żeby programować tam, trenować sieci neuronowe, czy je tresować, jak niektórzy mówią. Ale na przykład już taka higiena wykorzystania asystentów AI, prawda, do pracy. Tego, żeby nie bać się oskarżeń o plagiat, ale zarazem krytycznie patrzeć na wyniki, umieć jakby podjąć tą dyskusję i wykorzystać to jako narzędzie.
Aha, no ale to wiesz, to już mówisz o czymś innym teraz. To znaczy, ja bardzo namawiam wszystkich, żeby uczestniczyli w rewolucji, nie? To znaczy, i wtedy trzeba się nauczyć programować i uczestniczyć, nie? A ty teraz mówisz, żeby być beneficjentem tej rewolucji, nie? Żeby już uczyć ludzi, jak korzystać. I tu też oczywiście to jest jakby druga noga, o której też warto powiedzieć. Więc oprócz uczenia programowania i w ogóle, jak się programuje sztuczną inteligencję, co mi się wydaje, każdy powinien przynajmniej raz w życiu na jakąś prostą sieć neuronową napisać, nie? Żeby zobaczyć, że to nie jest po prostu nic strasznego, nie? Że to nie jest jakieś halo, tak? Że to każdy może coś takiego zrobić. Jak często mam wykłady, to nawet piszę jakąś taką prostą sieć neuronową w 20 wierszach, która rozpoznaje cyfry ręcznie napisane i wszyscy, o wow, to o, powstała sztuczna inteligencja właśnie w 5 minut przed chwilą, nie? I to są oczywiście takie proste rzeczy, ale to ilustruje, że to jest do przejścia, nie? Że każdy może. Natomiast rzeczywiście teraz mamy tego czata GPT, który jest uważany za tą jedyną sztuczną inteligencję w takim odbiorze publicznym. No i tutaj też już wchodzimy na teren jakby sztucznej inteligencji i edukacja troszkę, nie?
No i użytkowość. Tak zastosowań.
Ci, co się znają, a powstają książki, na przykład Ethan Malik napisał fajną książkę Co-Intelligence, nie? W tym roku, ale też powstają artykuły, które już badają, co by było, gdyby dzieci używały czata, nie? No i się okazuje, że oczywiście efekty są wspaniałe, nie? To znaczy te dzieciaki, które podczas swojej edukacji używają czata GPT jako prywatnego tutora, czy korepetytora nawet można powiedzieć, nie? Czy to znaczy z nim na przykład przygotowują się do sprawdzianu z lektury, albo na przykład, no nie wiem, rozwiązują nawet zadania matematyczne, albo studiują jakiś obszar historii, nie? Czy biologii. Okazuje się, że przynajmniej 50% lepiej sobie radzą niż te dzieci, które tego nie robią. Nie? Więc jest taka sugestia, żeby w szkołach w zasadzie wprowadzać to jakby na porządku dziennym, w zasadzie do każdego zadania wprowadzać sztuczną inteligencję jako takie co-intelligence, czyli coś takiego obok, nie? Że ty obok swojej inteligencji korzystasz jeszcze z tej opcji. Ale jest pułapka. Właśnie pytałeś o pułapki, więc jest jedna pułapka. Okazuje się, że można też wpaść w taką pułapkę zbytniej pomocniczości ze strony AI, gdzie gubisz samodzielność troszkę. To znaczy te dzieci, które sobie świetnie radziły, nawet o 50% lepiej przygotowując się, nie korzystając z czata, niż te, które tego nie robiły, to potem jak pozbawisz ich tej wspomagającej inteligencji, to one sobie radzą gorzej. Mhm. Nie? Czyli czy jakby tracisz pewien obszar samodzielności, atakowania problemu, jakby nie, się nie nauczyłeś atakować problemu samodzielnie.
Analogowo.
Nie? Tak, tak, analogowo. Nie? Więc się mówi o takiej protezie, nie? Że te dzieci jakby są pozbawione takiej protezy. No ale to powiedzmy sobie szczerze, no, to już jest z nami i to się nie da cofnąć. Nie? Ja w ogóle we wstępie piszę o takich etapach żałoby, nie? Że porównuję tak, że jedni tam płaczą, ojejku, nie? Że z mojego życia takie coś się stało i po co to w ogóle było zmieniać, nie? No, ale to nie ma co płakać. Jest jak jest i to trzeba po prostu teraz z tym żyć, no i uczyć się jak najlepiej wykorzystywać technologię.
Tutaj jeszcze dotknąłeś tego. Ta książka wyjaśnia, jaki sposób sztuczna inteligencja rozumuje, skupiając się na tej sztucznej inteligencji takiej opartej na sieciach neuronowych. Ta generatywna sztuczna inteligencja, która tak w powszechnej świadomości no, króluje obecnie, jest ten hype. Ale powiedzieliśmy na wstępie, ty się wywodzisz z jednego z nurtów, z jednego z dwóch i ten drugi, powiedzmy, główny to jest symboliczna.
Która jest tak, obecna symbolicznie również.
Aha, no właśnie, obecna, to się, role znaczy, się zmieniły, co, tak, proporcje się zmieniły.
Tak, to... znaczy dobrze, no to powiedzmy trochę o tym. Więc od samego początku sztuczna inteligencja stała na dwóch nogach. Nie? Jedna noga, ja nazywam jest to noga taka symboliczna i tam żywi się wiarę, że za pomocą logiki i takiego rozumowania logicznego da się stworzyć sztuczną inteligencję. No i z drugiej strony jest noga neuronowa, jak ja to mówię, gdzie jest przekonanie, że tylko za pomocą sieci neuronowych da się stworzyć sztuczną inteligencję. No i tak, jak ktoś zna historię sztucznej inteligencji, to wie, że ta sztuczna inteligencja przestępuje z nogi na nogę, nie? Że na początku ta noga symboliczna była mocniejsza, była bardziej wpływowa i...
Sam termin.
Sam termin, tak, powstał od McCarthy'ego, który, prawda, w 56 roku ten termin ukuł. No i on był bardzo wpływowy i generalnie na początku tylko to podejście było najbardziej rozwijane. Chociaż powiedzmy sobie, pierwszy taki artykuł ze sztucznej inteligencji z lat 40. McCullocha i Pizzaia, to był właśnie artykuł, gdzie stworzono pierwszy sztuczny neuron, nie? Więc tutaj też widać, ale to była sieć neuronowa, która miała symulować logikę. Także ciekawie, nie? Te rzeczy się przeplatały od samego początku. No i teraz, dlaczego ta noga neuronowa się nie mogła rozwinąć? No nie było po prostu sprzętu, nie? Nie było mocy obliczeniowej. No i najważniejsze, sieci neuronowe, te głębokie, karmią się danymi. Nie było danych, nie? Powstanie internetu, prawda, lata, tam koniec lat 80., początek 90., potem internet, prawda, zaczyna z takiego internetu, że czytamy strony, robi się internet aktywny, gdzie powstają blogosfery, prawda, sieci społecznościowe i generuje się mnóstwo treści, nie? No i te treści po prostu karmią potem, prawda, sieci neuronowe. Sprzęt się też pojawił, też w sumie przypadkiem, no bo duże firmy inwestowały w karty graficzne, które miały być dla graczy, nie? Miały sprawić, że te grafiki się renderują lepiej i w ogóle gracze mają większą przyjemność. Okazało się, że te same
karty... Drugie życie.
Tak, że te same karty świetnie sobie radzą z przetwarzaniem tensorów, nie? Które są jakby fundamentem sieci neuronowej. Więc wiele przypadków, albo nie przypadków, w każdym razie ktoś połączył kropki i w pewnym momencie mniej więcej się datuje, że od 2012 roku jest to takie... mówi się o rewolucji sztucznej inteligencji w tym współczesnym wydaniu, no i to już jest ta noga neuronowa. Nie? Przy czym znowuż wracamy troszeczkę do nogi symbolicznej. Okazuje się, że oczywiście te modele językowe, jak ChatGPT, no potrzebują wsparcia z zewnątrz, jakiejś wiedzy takiej dobrze ustrukturyzowanej, pewnej, żeby te nasze tak zwane prompty, czyli te zapytania, które kierujemy do sieci, żeby one były trochę bogatsze i
osadzone lepiej w kontekście.
Osadzone w kontekście wiedzy i dlatego znowu się wychodzi do tych właśnie tak zwanych grafów wiedzy, a to już jest noga symboliczna. No i te grafy wiedzy w postaci graf, ragów, przepraszam za termin, ale tak się to mówi, one znowu wchodzą jako pomoc właśnie dla tych modeli właśnie językowych. Także, także znowu dwie nogi zaczynają, że znowu AI zaczyna stać na dwóch nogach.
Aha, czyli nie będzie, może byłaby szansa, żeby stanęło mocno na dwóch, żeby jakaś fuzja już kiedyś chyba profesor Garbacz mówił o, przytaczał Schmidt-Hubera, to jest jeden od tych sieci neuronowych, tak. Guru, który projektował czy proponował taką fuzję maszyna Gödla. I
no tak.
To by było takie najbardziej chyba obiecujące z perspektywy tego, żeby nie zrazić do wyników, do efektów tego, co się uzyskuje.
No tak.
Rozbudzić potężne nadzieje, hype, a potem...
No tak. No, znaczy problem z nogą symboliczną jest taki, że trzeba dużego nakładu i finansowego, i ludzkiego, żeby naprawdę stworzyć coś, co przynosi efekty, a w sieciach neuronowych ten efekt wow jest szybszy po prostu. No ale tak, żeby domknąć jakąś tą klamrę, no, nagroda Nobla, prawda, AlphaFold.
Ma taki komponent.
Ma taki komponent, gdzie zanim, prawda, ta sekwencja aminokwasów tam z różnymi dodatkami w postaci własności fizycznych tych aminokwasów, zanim to pójdzie do tej sieci neuronowej i ta sieć zdecyduje, czy ta sekwencja ma sens, czy nie, no to wcześniej oczywiście jest przeszukiwanie baz danych różnych gatunków i porównywanie tych sekwencji białek. Czyli widać, że te dwie nogi, jak AI stoi na dwóch nogach, to te efekty są lepsze, nie?
A ty przewidujesz, że taka raczej kolizja, czy równolegle to będzie, czy jednak takie dobre przykłady posłużą budowaniu pewnej fuzji tych podejść?
Znaczy ja powiem trochę przewrotnie. Trochę cofnę się, nie? Trochę albo też pójdę głębiej, może tak. Jak chcesz uczyć sieć neuronową, no to musisz przygotować dane, nie? Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że sieć neuronowa karmi się danymi. Ale żeby te dane przygotować, no to trzeba mnóstwo czasu. Nawet się mówi, że jak masz taki projekt AI uczenia sieci, to 80% czasu tego projektu i środków zabiera przygotowanie danych, nie? To uczenie to jest jakby ten następne 20%, nie? Więc już tu jest ta noga symboliczna w pewnym sensie obecna, nie? Jak przygotowujesz dane, dokonujesz pewnej struktury, już nie będę mówił o pewnych operacjach, które tam się dzieją, przygotowujesz te dane, czyli jakby podajesz odpowiednią reprezentację.
W książce.
Tak, przygotujesz reprezentację odpowiednią tych danych, to wtedy też ten efekt uczenia sieci jest lepszy. Nie? Więc ta noga symboliczna zawsze będzie, bo zawsze będzie ten
metodyka inżynieria danych.
Inżynieria, tak, ta metoda, tak. Mhm. I to jest właśnie to. Natomiast mówię, no AlphaFold pokazuje, że dwie nogi naprawdę dają dobre efekty. Nie? Mhm. Więc ja to myślę sobie, to będzie szło w tym kierunku. Poza tym no nie zapominajmy o takich dużych projektach jak schema.org. Mało kto wie, że prawie połowa internetu jest właśnie w pewien sposób oznaczona czy otagowana, jak my to mówimy.
Specjalista sieci semantycznych.
Tak, tak. I tutaj dzięki właśnie temu specjalnemu oznaczaniu danych też te dane są lepiej potem prezentowane w wyszukiwarkach i pewnie też lepiej karmią sieci neuronowe.
Czyli co wszystkie te założenia pod www, które...
Tak, tam... tak. To się wszystko powoli ładnie nam łączy.
A jak to się jeszcze łączy... Słuchaj, z realizacją takiego potencjału. Też rozmawialiśmy o tym, czy Polska ma szansę odegrać jakąś rolę w tej rewolucji. No, przede wszystkim ze względu na kapitał ludzki. Gdzie by trzeba było przyłożyć tę siłę, aby ten rozwój nastąpił, jakaś eksplozja pozytywna.
Uderzasz w bardzo czułe miejsce, nie?
Tydzień temu profesor Biecek przytaczał hashtag NCN.tlen, ale ty masz jeszcze inne też spojrzenie.
No ja wierzę w taką oddolną inicjatywę, nie? W taką energię ludzką gdzieś tam, która po garażach jest, nie? W ogóle Polska stoi IT, wiemy, na nieszczęście nasza większość tej siły pracuje na rzecz Zachodu, prawda? Polscy informatycy robią duże projekty na Zachodzie, nawet siedząc fizycznie w Polsce. Więc my mamy kapitał, my mamy wiedzę. No nawet samo OpenAI stoi Polakami, to wiemy. Czyli ta firma, która stworzyła czata GPT. Więc ja bym, tak jak Izrael kiedyś zrobił, wpuścił olbrzymie pieniądze w startupy, nie? Rozdał je zwyczajnie ludziom. Trzeba wierzyć w człowieka. Ja wiem, że u nas nie ma takiej tradycji w Polsce, żeby wierzyć w człowieka.
Mało jest garaży.
No i garaży
przy
to...
domach.
No tak. W ogóle kupić garaż to są drogie rzeczy. Nie?
No ale to rozumiem. Przez próbę... Aha, jeszcze znaleźć rynek na te rozwiązania.
No to rynek jest już, nie? To nie ma w ogóle. Rynek będzie... ssał wszystko, nie? Bo też pamiętam, pytałeś mnie, czy jest sens mówić, że kolejna zima AI będzie. No nie będzie żadnej zimy oczywiście, nie? To będzie szło po prostu strasznie, nie? Strasznie w górę, w dół, wszerz. Jest rewolucja. Chociaż powiem szczerze, mój przyjaciel z Podlasia nabył książkę. No i tak go podpytuję, nie? Mówię, słuchaj, powiedz mi coś, jadę do Radia Wnet, żeby się nie skompromitować. Powiedz, co to się czyta w ogóle, nie? A mówi, no się czyta, ale mówi, co my tutaj na wschodzie, to się w ogóle tym nie interesujemy, spokojnie sobie tu żyjemy, tam jakie AI, nie? Więc jest też chyba też, no może brak świadomości, że to nas dotyka. No mało kto wie, że w zasadzie większość decyzji kredytowych w bankach podejmuje sztuczna inteligencja, nie? Więc idziesz po kredyt, nawet nie wie, że to nie człowiek decyduje o twoim przyszłym domu wymarzonym. Mm-hmm, no mm-hmm. Tak to jest. Mm-hmm.
Gdybyś zechciał jeszcze odnieść się do takich zagrożeń. Tutaj byli też goście, którzy w Radiu Wnet bywają, którzy mówią o tych zagrożeniach, przejmowaniu rządu dusz, czy rynek pracy to jest jedna z takich rzeczy. Nawet matematyką. Widziałem taki raport chyba sprzed 2 dni w ITWizie był publikowany. Matematycy są w pierwszej dziesiątce tych, którzy są zagrożeni sztuczną inteligencją w ogóle. Trochę mi się to nie zgadza z tym, co mówił Wojciech Zaręba, który mówił, że to raczej eksploduje.
No tak. Znaczy ja w ogóle mówię, żeby się nie bać, nie? W ogóle się nie trzeba bać, niczego się nie trzeba bać. Trzeba po prostu poznawać rzeczywistość i jakby odpowiednio się do niej ustawiać, nie? Ja nie mam takiego lęku. No oczywiście dużo miejsc pracy zniknie, ale to trzeba wiedzieć, które miejsca pracy znikną. Jeżeli ktoś, nie wiem, no kładzie kafelki, czy wymienia rury, no to w ogóle się nie ma czego bać, nie? Mhm. Natomiast jeżeli są jakieś zadania rutynowe, powtarzalne, jakieś takie biurowe rzeczy, no to wiadomo, że one zanikną, nie? Więc takim jakby sygnałem, że jakaś praca zostanie zastąpiona przez AI, to znaczy to patrz, czy jest rutynowa i powtarzalna. Jeżeli tak jest, to ona zniknie, nie? Ale się pojawi mnóstwo nowych, trzeba być optymistą, nie bać się.
Jeszcze takie zagrożenia, cyberzagrożenia, powiedzmy, hakowanie sztucznej inteligencji, to znaczy trucie modeli i inne różne techniki. Tutaj nie widzisz takiego zagrożenia, jeżeli będziemy mieli tak zautomatyzowane otoczenie, w którym będziemy żyli.
Uczciwie powiem, nie znam się na tym. Nie wiem, natomiast no stara maksyma śmiecie na wejściu. Wiadomo, że oczywiście te sieci, bo zapytałeś mnie, no dobrze, no uczymy tą sieć, ale teraz czy my wiemy, jak ona tam rozumuje? No nie wiemy, nie? Właśnie i to jest też problem tych wszystkich modeli, nie? Że bardzo łatwo je zarazić czymś niefajnym i nawet potem będzie trudno to odkręcić, nie? Ale ten obszar jest mi zupełnie nieznany.
Myślę, że to też będzie równolegle się rozwijało, czy zagospodarowane, tak żeby tutaj to zagrożenie zniwelować. Świetnie. To wobec tego zachęćmy jeszcze do tego, żeby sięgnąć po książkę, która się nazywa Prosto o AI, w jaki sposób działa i myśli sztuczna inteligencja. Książkę wydał Helion. Dla państwa mamy 3 egzemplarze. Tak. To ukłon wielki dla Roberta i dla wydawnictwa. Jakieś by się tylko przydało pytanie i odzew słuchaczy. Masz pomysł?
No miałbym. No wspomnieliśmy o pewnej figurze, która jest twórcą samego terminu sztuczna inteligencja i powiedzieliśmy też, że mamy 2 nogi w AI, symboliczną i neuronową. To powiedzmy sobie, pytanie byłoby takie, przedstawicielem której z tych nóg jest twórca terminu sztuczna inteligencja?
A jak ktoś jeszcze dopisze, zna albo przypomni sobie to nazwisko, to będzie super. No i odpowiedzi. Ja się zastanawiam, albo redakcja @wnet.fm, albo szymeka@gmail.com. To jest mój prywatny adres. I pierwsze 3 odpowiedzi poprawne będą uhonorowane tą nagrodą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
naszym
bardzo.
Gościem Robert Trypus, entuzjasta AI, Prosto o AI. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Kłania się Szymon Augustyniak. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.